każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na naszą audycję. Realizuje Patryk Małyszko. Łączymy się z pierwszymi gośćmi. Poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, poseł Krystyna Sibińska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I radny Sejmiku Województwa Lubuskiego z Prawa i Sprawiedliwości Marek Surmacz z doświadczeniem parlamentarnym. Również witam serdecznie.
I urzędniczym. Kłaniam się. Dzień dobry pani poseł, dzień dobry państwu.
Szanowni państwo, słuchacze, jeżeli ktoś ma wolny dzień i nie wie, co z nim zrobić, to zapraszamy na pole golfowe. Tam jest festyn charytatywny dla Mikołaja. Sporo atrakcji, zachęcamy. A tuż przed naszą audycją zadzwonił do nas słuchacz z takim pytaniem też do państwa po części, do naszych gości, ale też do naszych słuchaczy, bo miasto zapowiedziało nie tak dawno temu, że rzadziej będzie kosiło trawniki. Słuchacz zauważa, że jako kierowca ma na przykład problem na skrzyżowaniu Szarych Szeregów z ulicą Borowskiego Kombatantów, zdaje się. No, też to widziałem, trawy są bardzo wysokie i jest niebezpiecznie. Czy państwo jako kierowcy też to widzicie i jak patrzycie na ten problem? Słuchacz zadzwonił, że to jest istotny problem, a my tu jesteśmy dla słuchaczy, więc pytam. Poseł Krystyna Sibińska.
No bez wątpienia utrzymanie zieleni to jest zadanie miasta. Ale to nie muszą być wysokie trawy, to mogą być łąki i one są coraz bardziej popularne, które mogą być na rondach, na pasach zieleni wysiane i to wtedy wygląda ładnie i nie rośnie wysoko, a przy tym daje też dodatkową korzyść, dlatego że musimy też pamiętać, że to jest też dobre miejsce, gdzie mogą być pszczoły, a wbrew pozorom w mieście w Gorzowie też mamy pszczelarzy i pszczoły, więc o to powinniśmy zadbać. Za wysokie trawy rzeczywiście przeszkadzają, natomiast mogą być to takie kwieciste łąki, które bardzo podnoszą i estetykę, ale też są pożyteczne.
Wysokie trawy tak, ale może...
Wysokie trawy nie, ale łąki takie trawiaste...
Rozumiem. Kwietne.
Kwietne, to jak najbardziej.
Proponuję też, jeżeli można, a ktoś z urzędników nas słucha, że może kosić przy skrzyżowaniach. Marek Surmacz.
No i to jest najważniejsze właśnie w tym wszystkim, żeby zachować umiar, rozsądek. Zabezpieczyć jednocześnie potrzeby wchłaniania wody w jak największe powierzchnie zielone. Chodzi o retencję, o zatrzymywanie wód opadowych. Doświadczenie już pokazuje jednoznacznie, że wykoszone trawniki mają szybką zdolność do odparowywania wody, a wyższe roślinności, oczywiście bardzo różnorodne, to o czym powiedziała pani poseł Siemińska, bardzo łatwo jest zauważyć zadbaną łąkę, ukwieconą różnorodnością różnego rodzaju roślin, a zaniedbany trawnik zachwaszczony bawylami sterczący na, nie wiem, 70-80 centymetrów i to rzeczywiście ogranicza widoczność. Na dojazdach do skrzyżowań, do miejsc niebezpiecznych bezwzględnie trzeba egzekwować strzyżenia tych traw, przycinania, natomiast pozostałe duże, ogromne powierzchnie niech będą łąkami, właśnie łąkami, ale łąkami świadomymi, nasianymi, a nie zaniedbanymi takimi ugorami zachwaszczonymi.
Oczywiście polityka zielona, ta polityka miasta, my jej nie krytykujemy, ale jest tu pewien element bezpieczeństwa i warto to zauważyć. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do końca września chce przygotować i przeprowadzić 10 ustaw dotyczących zmian, które zaproponowano w Polskim Ładzie. W dyskusji tej politycznej pojawił się wątek wyborów, że Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało te 100 dni, te 100 zmian i Polski Ład, bo być może gdzieś na horyzoncie są wybory. Marek Surmacz, czy tak może być?
Zawsze może być, bo sytuacja polityczna jest bardzo zmienna, ale w tym konkretnym przypadku chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o to, że mamy przed sobą 100 dni, to w życiu parlamentarnym jest dość intensywne, przygotowywanie projektów, obróbka, dyskusja w podkomisjach, komisjach i ostatecznie głosowanie nad tymi ustawami. Ustawy muszą być, będą ciekawymi ustawami, bo będą przedstawiać nowe rozwiązania podatkowe, gospodarcze i z tego powodu pewnie grono śledzących te zmiany ustawowe będzie będzie bardzo szerokie.
No dobrze, ale to jest na przykład kwota wolna od podatku do 30 tysięcy, wprowadzenie emerytury bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. Dlaczego nie od razu? Dlaczego 100 dni? To pachnie trochę kampanią.
No, kampania się prowadzi od zakończenia poprzednich wyborów i rozstrzygnięcia wyborczego do następnych, które są wyznaczone na 2023 rok, zresztą w zbiegu z wyborami samorządowymi po 5 latach. Będzie ciekawy rok wyborczy, ale no, opozycja wieszczy nam właściwie wybory parlamentarne przed terminem, bodajże to już piąty termin, właściwie co roku, czy nawet dwa razy do roku, wywołując różnego rodzaju kryzysy, żeby doszło do nowego rozdania. Ja jestem spokojny, wiemy o tym, że mamy dzisiaj już czerwiec, więc prace parlamentarne jeszcze w czerwcu będą trwały bardzo intensywnie, potem pewnie trochę zwolnią, no i wracamy do bardzo intensywnego kalendarza legislacyjnego we wrześniu, tak, we wrześniu, bo to akurat
pani poseł,
wrzesień i początek października się będzie rozstrzygało.
Jak pani poseł Krystyna Sibińska, czy w pani kalendarzu gdzieś wybory mogą się pojawić, w tym takim politycznym, jak pani sądzi?
Każdy opowiada, że zaraz po jednych wyborach zaczyna się kampania do drugich, kolejnych wyborów, ale chcę tutaj odnieść się do słów pana Marka Surmacza. Opozycja naprawdę nie musi wywołać sama kryzysu, dlatego że w obozie władzy jest kryzys za kryzysem i zasłaniany kolejnym kryzysem, więc naprawdę doskonale sobie z tym kryzysem, wywoływaniem kryzysów radzicie, bo dawno w obozie już słyszymy rozłamy w obozie rządzącym. W związku z tym zapowiedź wyborów jest to swego rodzaju straszak ze strony prezesa dla opornych koalicjantów, którzy no, mogą kalkulować, czy gdzieś to opłaca, czy nie. Ale jeśli mówimy o propozycjach PiS-u, no to bez wątpienia jest to propozycja wyborcza i jest to raczej program wyborczy niż propozycje dla Polski. Program, który...
No dobrze, ale 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, to się pojawiało.
Tak, ale po raz kolejny te propozycje PiS-u antagonizują społeczeństwo, napuszczają na siebie niezamożnych na zamożnych, pracowników na przedsiębiorców i odwrotnie. Rujnuje to polską wspólnotę narodową, a bez wątpienia odbije się to na kieszeni zwykłych mieszkańców, dlatego że PiS podkreśla kwotę wolną od podatku, ale pomija fakt, że jednocześnie podnosi podatki i to o 9% dla przedsiębiorców, a o 7,75% dla pracowników. W ten sposób w jednej kieszeni wyciąga od Polaków około 70 miliardów złotych i twierdzi, że na przykład pójdzie to na wzmocnienie systemu ochrony zdrowia. Tymczasem do NFZ-u mają trafić jedynie powiedzmy 13 miliardów według zapowiedzi, a reszta jest potrzebna na realizację propagandowych inwestycji.
Pani także poseł, ale dwie kwestie, bo chciałem dopytać a propos właśnie tych zapowiedzi, a może Prawo i Sprawiedliwość czyta nastroje wyborcze, bo ostatnio znalazłem taki sondaż, że ponad połowa Polaków chce, żeby bogatsi płacili wyższe podatki. Z drugiej strony, to też druga część mojego pytania, a może też opozycja powinna obawiać się, w sensie Platforma Obywatelska, wcześniejszych wyborów, no bo patrząc na ostatnie sondaże, Szymon Hołownia 27%, Polska 2050, Platforma 15%. Czy ten czas na przykład szybszych wyborów...
Jeśli pan to wszystko podsumuje, to opozycja wygrywa z PiS-em. Nie o to tutaj w tym wszystkim chodzi, nie liczą się poszczególne słupki. Chodzi o to, żeby wygrać. Wie pan, ja oczywiście słyszę, że tak, bogaci powinni płacić i dokładać się do wszystkiego i tak dalej. Natomiast ja bym wolała, żeby to były takie rozwiązania, które będą generowały miejsca pracy, które będą zachęcały przedsiębiorców do inwestowania, do tworzenia nowych miejsc pracy, a tymczasem PiS podnosi im opłatki, podatki i zwiększa koszty pracy. To w dłuższej perspektywie do niczego nie prowadzi.
No, według tych zapowiedzi...
Skończy się z tym, że firmy zaczną upadać i nie będzie z czego nazbierać, swobodną ręką rozdawać, bo pamiętajmy o tym, że żaden rząd nie ma swoich pieniędzy, to są nasze pieniądze wypracowane przede wszystkim przez przedsiębiorców. I ja podam panu jeden przykład, który pokazuje właśnie całe działanie PiS-u. z ostatniego czasu. PiS wprowadził fundusz deweloperski. Założenia dobre, bo to jest kontynuacja naszych programów, które miały zabezpieczyć nabywców mieszkań. To jest coś, co popieraliśmy i tak dalej, ale proszę zobaczyć, jak to zrobić. Według szacunków i oceny w ustawie, w samym uzasadnieniu ustawy, na zabezpieczenie potrzebował 140 milionów złotych. Tymczasem składkę tego funduszu ustanowił na poziomie 2%, co z obrotów rynków pokazało, że zebrałby miliard złotych. Po co miliard złotych, skoro potrzebne jest tylko 140 milionów? No a właśnie po to, żeby tworzyć kolejne agencje, kolejne fundusze i tak dalej. I to też jest również w zapowiedzi tego nowego ładu, dlatego że i takie właśnie jest działanie, że od 2016 roku powstało 35 nowych funduszy, agencji, instytucji, a Krajowy Program Odbudowy zapowiada kolejny, a w samym programie PiS jest kolejnych 16 dodatkowych instytucji.
Dobrze,
to są
Marek Surmacz
miejsca
teraz
pracy dla kolejnych funkcjonariuszy PiS-u.
Marek Surmacz, teraz ja tylko dodam, że jeśli chodzi o nowy Polski Ład, przepraszam, to tutaj premier mówił na początku tygodnia, że według niego te inwestycje wygenerują 500 tysięcy nowych miejsc pracy. A ja jeszcze dodam, że Eurostat w tym tygodniu podał najnowsze dane gospodarcze. Eurostat, czyli europejska tutaj agencja, i Polska ma najniższe bezrobocie i także wśród młodych. Także nie wiem, czy jesteśmy w stanie tutaj znaleźć taki złoty środek. Marek Surmacz.
Tak, słucham parlamentarzystów, pani poseł Sibińskiej, to mam wrażenie, że państwo żyją w ogóle w jakiejś odrealnionej rzeczywistości, jakiejś równoległej rzeczywistości biegnącej, nawet nie zbliżającej się do tego realu, w którym funkcjonuje większość Polaków. Zaczęło się od pieniędzy nie ma i nie będzie. Podważaliście 500+. Jak to zostało zrealizowane, no to zostawiliśmy wam gospodarkę w świetnej sytuacji. Jak świetnej, to my pamiętamy. Pamiętamy ściągalność podatku VAT, afery gospodarcze, nie wolno nam kontrolować paliwa przyjeżdżającego z zagranicy i tak dalej, i tak dalej. Więc my pamiętamy, jak funkcjonowało państwo, rząd koalicyjny Platforma Obywatelska i PSL. I dokładnie to Polacy też to pamiętają. Nigdy przedtem nie było tak wysokiego wskaźnika optymizmu wśród przedsiębiorców, jak jest obecnie. PMI wskazuje na to, jest blisko 60%, wskazuje na to, że przedsiębiorcy po ogłoszeniu Polskiego Ładu naprawdę oczekują rozwoju gospodarczego i widzą swoją perspektywę zaangażowania gospodarczego w bardzo dobrych notowaniach. Każdy, nie tylko ci wielcy, ale ci mniejsi. No, jeżeli mówimy o tym, że nałożona została, czy potencjalnie, jak to szczegółowo będzie wyglądało, to zobaczymy dopiero w projektach ustaw, wyższa składka na służbę zdrowia, to wynika wprost z doświadczenia po pandemii, że trzeba było doraźnie wydawać ogromne pieniądze na organizowanie szpitali covidowych, żeby nie pozwalać ludziom chorować na korytarzach i właściwie dokonywać żywota poza szpitalami. I w tej sytuacji państwo, rząd Prawa i Sprawiedliwości, wykonał perfekcyjnie swoje zadanie, mimo tak samo i płaczu, i oskarżeń o trwonienie ogromnych funduszy na budowanie niepotrzebnych szpitali i tak dalej. Jak, gdzie byśmy byli, gdyby one nie były wykonywane w taki sposób, jak robił to rząd premiera Morawieckiego? Jestem przekonany, że w bardzo złej sytuacji zdrowotnej. Jeżeli na obniżce podatków w Polskim Ładzie ma skorzystać 18 milionów Polaków, to łatwo sobie wyobrazić, jaka to będzie skala przepływów finansowych do obywateli bezpośrednio. Jeżeli emerytura do 2,5 tysiąca złotych będzie nieopodatkowana, to to są kolejne tysiące złotych pozostawione w rękach i w portfelach i w głowach emerytów, którzy będą swobodnie dysponowali pieniędzmi. Uważam, że czas nędzy, szczególnie wokół ludzi, którzy przepracowali 30, 40, 50 lat niekiedy nawet, naprawdę już się skończył. I żadne liberalne zaklęcia i chęć powracania do rozwiązań Platformy Obywatelskiej nie będą skuteczne. Ja bym doradzał pani poseł Sibińskiej, bo ona jest też krytyczna wobec zachowań wewnętrznych w samej Platformie Obywatelskiej. raczej próbujcie wymyślić lepsze rozwiązania dla 18 milionów Polaków, niż w czambu wszystko krytykować i udawać, że nie dostrzegacie oczekiwań Polaków.
Poseł Krystyna
bo o to Siebińska. Chodzi najbardziej, że rządzący mają rządzić w taki sposób, żeby spełniać oczekiwania większości Polaków, deklarowane zresztą, deklarowane w czasach kampanii wyborczej.
Poseł Krystyna Siebińska, to ja dopytam jeszcze, bo o tej sprawie głośno w tym tygodniu. Czy Donald Tusk wróci do tej polskiej polityki i wesprze Platformę? Pani poseł?
No na pewno o to trzeba pytać jego. Zawsze
czy powinien, w pani opinii, może
zawsze
tak.
Zawsze był aktywny i zawsze to są jego suwerenne decyzje. Ja myślę, że jest to mąż stanu, który zawsze, obojętnie jakiej roli przyda się na scenie politycznej, również w Polsce, spełnił swoją rolę w Europie i myślę, że jego doświadczenie można wykorzystać. Ale chciałabym się odnieść do słów pana Surmacza. Proszę przestać opowiadać o aferach za czasów PO. Może proszę się zająć lepiej aferami z handlarzem bronią, z maseczkami bez atestów, z respiratorami, które nie trafiły.
Grana pieniądze płyta, przepadły,
pieniądze przepadły, tymczasem człowiek odpowiedzialny za te,
afery
wraca z powrotem do rządu. I naprawdę nie mówmy o aferach Platformy, bo póki co nie ma żadnych osób oskarżonych, skazanych i to są tylko bajki, które po prostu opowiadacie na potrzeby swojej własnej propagandy.
Pani
Ale
poseł...
mówił pan dużo o seniorach. To ja tylko opowiem, jak wygląda, jeśli chodzi o seniorów. Zadłużenie seniorów za czasów PiS-u wzrosło o 4 miliardy złotych. Ubóstwo wśród seniorów wzrosło o 2 punkty procentowe. Wzrosła drastycznie liczba emerytów, która pobiera tak zwane emerytury głodowe i w trakcie rządów PiS-u aż o 234 tysiące osób. Tak to wygląda w rzeczywistości.
A to są dane GUS-owskie?
Zaklinanie rzeczywistości naprawdę nic
nie
da.
Nie wiem, skąd to dane.
I opowieści mogą być, ale mieliśmy mnóstwo już różnych slajdów i pokazów pana Morawieckiego. Miało być 1 milion samochodów, nie ma, miało być 100 tysięcy mieszkań w Mieszkaniu Plus. Sam premier w prezentacji Nowego Ładu powiedział, że mieszkania wam nie wyszły i teraz są kolejne pomysły, kolejne programy, płaskie dachy, 70 metrów do domu. Takie rzeczy
jest
już były.
Jest program SIM, pani poseł, który akurat
pamięta,
jest...
Tak? Pani poseł... Pan to pamięta, tak?
Pani poseł, ja tylko chciałem dopytać, te dane są GUS-owskie, bo ja ostatnio dużo przeglądałem tych danych GUS-u dotyczących
gospodarki. Nie, to think Platformy.
Nie, ale to, pani poseł.
To są dane, które są powszechnie znane.
Gdzie?
I ja
gdzie?
Mam je. Ja czerpię
źródło,
jeden,
pani poseł.
Źródło, wie pan, panie radny.
Proszę nie czytać źródła.
Panie radny, za chwilę pan będzie mógł powiedzieć.
Każdy czerpie źródła takie, jakie są dostępne. Ja czerpię również z informacji, które są powszechnie dostępne w mediach i różne dane są publikowane. Natomiast no naprawdę proszę tutaj nie opowiadać takich bajek, że jest wszystko pięknie, bo gdyby wszystko pięknie, to nie protestowałyby pielęgniarki, którym chcecie poobcinać teraz pensje. Nie byłoby problemu właśnie ze szpitalami, które chcecie scentralizować. I to są właśnie
pani
takie
poseł,
opowieści, że nawet nie potraficie docenić tych, którzy w czasie pandemii walczyli, stali na pierwszym froncie i przychodzi czas, kiedy jest wyluzowanie tej pandemii, wprowadzacie ustawę, żeby ograniczyć wynagrodzenia dla służby.
Pani poseł,
zdrowia.
Ja dopytam tylko a propos Platformy, bo pani podpisała list, ten słynny list 50-51. Ireneusz Raś czy pan Zalewski zostali wydaleni z Platformy. Nie mówię, że za to, mówię, że też są sygnatariuszami. Czy pani spotkała się z jakimś zwróceniem uwagi i dlaczego pani podpisała ten list?
Z żadnym zwróceniem uwagi się nie spotkałam, ale myślę, że naprawdę wewnętrzne sprawy Platformy są dzisiaj dużo mniejsze wagi niż to, co się dzieje w państwie polskim i szkoda czasu antenowego na to, żebyśmy o tym rozmawiali. Platforma zawsze była partią dyskusji, partią otwartą i taką partią, gdzie można było wyrażać swobodnie swoje zdanie, swoje opinie i na tym polega różnica między PiS-em a Platformą.
Marek Surmacz, czy ewentualny powrót Donalda Tuska dla PiS-u byłby zły?
To są bójdy na resorach i mrzonki liderów, żeby w jakiś sposób jeszcze mobilizować rozpadającą się Platformę Obywatelską. Będzie teraz przez parę dni, może kilkanaście dni napinanie atmosfery, że oświadczy, a powie, a co mądrego powie, po czym powie, że nie wróci, że oczywiście mu jest ciepło na różnego rodzaju stanowiskach, dla których porzucił Polskę i porzucił rząd w Polsce w czasie, kiedy już się kompromitował w Unii Europejskiej. I chcę powiedzieć, że to, co jest ciekawe dla słuchaczy, a dzieje się wewnątrz Platformy Obywatelskiej, to według pani poseł szkoda czasu antenowego, ale jednocześnie wylała cały talerz nieczystości na Prawo i Sprawiedliwość za konflikty wewnętrzne, to ja pani powiem, że tak jak w Platformie, prawdopodobnie taki w koalicji rządowej obecnie trwa twórczy niepokój. I dobrze, że tak jest, bo jakby była stagnacja i byłaby cisza, to po takiej ciszy burze są zwykle dużo większe. A tak przynajmniej opinia publiczna może na bieżąco obserwować i oceniać, na ile te niepokoje wznawiane co jakiś czas dotyczą kwestii programowych, ideowych, a nie jakiegoś sporu, który właściwie staje się takim ciężarem ołowianym jak w Platformie Obywatelskiej, który już ciągnie na dno.
Wie pan, ale nikt, kto wychodzi z Platformy, nie mówi, że czuł się tam tak jakby, nie wiem, ściskano gardło, czy były nieprawości za nieprawościami, bo wystarczy
posłuchać tak się
naszego radnego miejskiego z waszego obozu, który opuścił ten obóz niedawno i wypowiedział się bardzo krytycznie. Mamy pana Kośnierza, mamy parę kilka innych osób, które w bardzo krytyczny sposób wypowiadają
pani
się
poseł,
na temat
pani poseł, ja chciałem tylko dopytać
tak zwanej Zjednoczonej Prawicy.
Ja właśnie chciałem a propos dopytać pana Marka Surmacza, bo 15 zdaje się czerwca Sejm będzie głosował nad kolejny raz nad wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. No i właśnie, a propos koalicjantów, jak pan patrzy na to, co się dzieje z Porozumieniem, które raczej wsparło pana profesora Marcina Wiącka, a nie zaproponowaną przez PiS Lidię Staroń? No i co z tego wszystkiego wyjdzie?
To są osobiste inicjatywy pana Gowina i jego najbliższych współpracowników. Nie potrafię ocenić tego, dlatego że nie wiem, ilu parlamentarzystów podzieli zdanie pana Gowina, lidera Porozumienia, ale może tak się zdarzyć, że Rzecznik Praw Obywatelskich zaproponowany przez Prawo i Sprawiedliwość zostanie potwierdzony i wybrany przez Sejm. Wydaje mi się też, że pani Lidia Staroń, powszechnie znana ze swojego zaangażowania w walce o prawa obywateli, chyba jest najbliższą w takim rzeczywistym zaangażowaniu sprawom ludzkim niż kolejny kandydat opozycji, który delikatnie mówiąc jest tylko czysto teoretyczny.
A może będzie
w sprawach publicznych.
Tak? Wasz rzecznik, nasz
nie
szef IPN-u.
Chyba zupełnie.
A być może uda się, czy w ogóle takie coś jest brane pod uwagę, jak pan sądzi, wasz rzecznik, nasz, odnosząc się do historii.
To wszystko jest możliwe, bo jeżeli trwają jakieś rozmowy zakulisowe, gabinetowe na temat podjęcia ustaleń, żeby skutecznie przeprowadzić ewentualnie Rzecznika Praw Obywatelskich, to być może zostanie wybrany zgodnie z tymi ustaleniami, ale ja nie przypuszczam, żeby Prawo i Sprawiedliwość w taki sposób szafowało swoim autorytetem.
Poseł Krystyna Sibińska.
Po raz kolejny PiS chce przeprowadzić w sposób siłowy wybory Rzecznika Praw Obywatelskich. Przypomnę, że już najpierw torpedował wybór kandydatki, która była zgłoszona przez tysiące organizacji pozarządowych, która miała poparcie ogólnospołeczne. Później dwukrotnie wystąpił partyjnych swoich kandydatów, obecnych posłów, wystawienie pana posła Wróblewskiego to już było skandaliczne, ponieważ człowiek, który wywołał ogólnonarodowy pożar, został kandydatem PiS-u i w taki sposób przeciągając taki pożar, po prostu zgłaszając do Trybunału Konstytucyjnego przepisy dotyczące...
Pani poseł, ja przerwę na sekundę dosłownie.
I w tej chwili naprawdę trzeba zakończyć to i trzeba dokonać wyboru kandydata, który ma poparcie społeczne, który ma również doświadczenie, wiedzę prawniczą i naprawdę warto to zrobić, chociażby dla takiego też dobrego funkcjonowania.
Pani poseł, ale sekunda.
Powinien pójść po rozum do głowy.
Bo pani mówi o apolityczności, ale w 2010 roku, kiedy Platforma wybierała na Rzecznika Praw Obywatelskich panią profesor Irenę Lipowicz, no to wcześniej.
A ona nie była wtedy funkcjonującym posłem. Ona była posłem wcześniej.
Posłem wcześniej, Unii Wolności,
tak,
także.
Tak, no, tak. Ale nie była aktualnym politykiem, więc może należy odczekać, może należy nabrać dystansu, tak? Ale również proszę przypomnieć taką sytuację, że profesor Bodnar, który był wybierany na Rzecznika Praw Obywatelskich, nie był żadnym partyjnym kandydatem, tylko też był kandydatem, który był zgłoszony przez
organizację kropkę.
Jeśli ma być to Rzecznik Praw Obywatelskich, to niech też obywatele to zgłaszają, a nie funkcjonariusze partyjni.
Stawiamy kropkę. Jeden ważny temat na koniec i prosiłbym o dyscyplinujące odpowiedzi, bo mamy naprawdę mało czasu. Gorzowski Szpital, czy też zarząd Gorzowskiego Szpitala zapowiedział nie tak dawno temu, że chce uruchomić ponownie aptekę. Wiceszef szpitala, pan Robert Surowiec, napisał w swoim Facebooku, że nie można tego zrobić, bo nie ma opinii w tej sprawie lubuskiego inspektora farmaceutycznego. Adam Chojnacki się zbulwersował, powiedział, że nie tak dawno temu taką opinię wydał. Doszło do pewnego zgrzytu i przypomnijmy, że to ten sam zarząd kilka lat temu aptekę zlikwidował. Jak państwo patrzą na ten problem, Marek Surmacz?
No, oczywiście świadczy to o zarządzie, bo dla mnie likwidacja apteki wtedy w holu szpitala była absurdalnym pomysłem. Wtedy właśnie powoływano się na okoliczności związane z koniecznością przeprowadzenia jakichś tam inwestycji, ale to wcale nie musiało likwidować apteki. Mogło zmienić jej tylko lokal, pomieszczenie, przemieszczenie. Z oczywistych powodów, jak do szpitala idziemy do różnego rodzaju specjalistów, wychodząc z receptami, chcemy je natychmiast zrealizować możliwie najbliżej, a nie dopiero jechać do miasta albo gdzieś łamanym transportem zatrzymywać się przy kolejnych aptekach. No, chciano zlikwidować tamtego organizatora apteki. Prawdopodobnie dzisiaj na tyle się zmieniła sytuacja, że ktoś inny się pojawia na horyzoncie. Najgorzej to świadczy o sposobie zarządzania tą jednostką służby zdrowia i nie tylko z tego powodu. Także mnie akurat tego typu wyskoki organizacyjne tego kierownictwa szpitala nie dziwią, bo to jest kierownictwo polityczne Platformy Obywatelskiej.
Poseł Krystyna Sibińska.
Panie radny, proszę nie posługiwać się kłamstwem w swoich wypowiedziach, bo zarząd szpitala nie zlikwidował żadnej apteki.
Nie przedłużył umowy.
Działać, ponieważ przestała obowiązywać umowa na wynajem.
Nie przedłużono umowy.
I żeby rozwiać wszelkie mity, apteka funkcjonowała tylko w tygodniu do godziny 20, w soboty do godziny 15, w niedzielę była zamknięta. Na potrzeby szpitala była sugestia zarządu szpitala, żeby ona funkcjonowała 24 godziny, bo pacjenci przychodzą tam 24 godziny.
To teraz pani poseł, sekunda, bo ja rozmawiałem z
właścicielem.
No właśnie chciał.
Nie chciał.
Właśnie mówił, że chciał.
Zostało to przedłużone. I teraz był pomysł i jest cały czas, żeby ta apteka funkcjonowała naprzeciwko szpitala, w pomieszczeniach tych baraków, gdzie jest miejsce, wszystko i tak dalej. Niestety wojewódzki inspektor farmaceutyczny dwukrotnie nie wyraził na to zgody. W opinii swojej ja tę opinię posiadam, bo wystąpiłam też o nią, więc pisząc dwa bulwersujące takie sformułowania. Po pierwsze, że taka apteka nie ma być w interesie mieszkańców, tylko co najwyżej dla ich wygody. A po drugie, że powstanie takiej apteki obniżyłoby wpływy innych farmaceutów, którzy gdzieś działają w okolicy. Teraz po czasie jest rzeczywiście pozytywna opinia i bardzo dobrze i ta apteka zostanie uruchomiona, będzie działała 24 godziny, więc nie mówmy i nie opowiadajmy bajek, bo trzeba znać fakty,
dobrze,
żeby opowiadać.
Okay,
a jak
to
pan
poseł,
mówi, pan Saurmacz mówi, że jest
zarządzanie,
to proszę spojrzeć na inwestycje.
Pani poseł,
zobaczyć, proszę, co się dzieje, jakie powstały...
Pod politycznym kierowaniem.
Pani poseł, bo...
Naprawdę.
Bo jak mówimy wszyscy, to nas nie słyszą słuchacze, to ja tylko dopytam pani poseł, bo chwilę po tym, jak ta apteka została zlikwidowana, nie przedłużono umowy, okej, bądźmy precyzyjni, to dla Gazety Lubuskiej wypowiedział się wiceprezes Robert Surowiec, który mówił, że pacjenci są zaopatrywani w leki przez szpital, a ci, którzy potrzebują, po wyjściu ze szpitala mogą kupić w najbliższej aptece. To jak się to...
Jak nie było apteki w szpitalu, no to musieli iść do najbliższej.
Ale uzasadniał w ten sposób nieprzedłużenie umowy i wykorzystanie tego miejsca nie na nową aptekę wtedy, bo wtedy zarząd szpitala nie powiedział, dobra, nie chce pan pracować 24 godziny na dobę, chociaż ten przedsiębiorca twierdzi, że chce, ale to inna sprawa, chciał. No to rozpisujemy konkurs, czy robimy wszystko, żeby powstała tam apteka. Nie, tam powstał bar dla pacjentów. Więc jak to się ma do no, ta cała sytuacja jest tak skomplikowana, że kto ma rację?
Proszę zauważyć, jak wygląda teraz szpital i proszę sobie wyobrazić, gdyby te inwestycje w nowy hol, w nowe miejsce przyjmowania pacjentów, przesunięcie tego baru, bo przecież on był tam, gdzie teraz pacjenci są przyjmowani, jakby to funkcjonowało teraz w czasie covidowym, kiedy są inne warunki przyjmowania, kiedy muszą być odpowiednie rygory, bramki i tak dalej, i tak dalej. Więc z perspektywy czasu można ocenić, że akurat te zmiany lokalowe i tak dalej były dobre, pozytywne.
Jedno zdanie, Marek Surmacz, i musimy kończyć, pani poseł.
Trzeba to odbierać, więc naprawdę, a jeśli oceniamy szpital, to oceniajmy za całą działalność.
Mówimy o tej konkretnej sytuacji.
Ja pamiętam, że ten szpital leży wam solą w oku, bo pani poseł Rafalska robiła pikiety
wam,
i strajki prawie,
komu?
Że ogłaszała, bo stwierdziła, że szpital zniknie wtedy, kiedy my jako Platforma oddłużaliśmy ten szpital i wyprowadzaliśmy
pani
go.
Pani poseł, pani mówi wam, czyli komu?
No,
pacjentom przyszłym Prawa i Sprawiedliwości.
Przypominamy sobie konferencje prasowe, które pani poseł Rafalska organizowała przed szpitalem i wieszczyła upadek tego szpitala. Wtedy, kiedy my jako Platforma podejmowaliśmy wielki wysiłek, żeby ten szpital oddłużyć i wyprowadzić na prostą.
Marek Surmacz?
Naprawdę, ja wiem, że wam to się nie podoba i to zawsze
O szpitalu się powinno mówić albo pozytywnie, albo wcale. Dlatego, bo każdy z nas może być tym pacjentem, ale niezależnie od tego, nie będąc koniunkturalistą, powiem tak, to tak zwane oddłużenie szpitala to była przymusowa ekonomizacja usług zdrowotnych w tym szpitalu. Niech pani posłucha ulicy w Gorzowie. Niech pani posłucha, jaka jest migracja, albo sprawdzi dane, jaka jest migracja pacjentów z Gorzowa po różnych miastach, w najlepszych szpitalach wokół i Szczecina, i Poznania. Niech pani popatrzy na ten segment działalności szpitala i efektów działalności. I o COVID-zie proszę nie powoływać się, bo tamte decyzje były sprzed laty i one zupełnie inaczej były motywowane. Chodziło o wyeliminowanie apteki, a dzisiaj okazało się po czasie, że apteka jest potrzebna pacjentom.
Pan, ja po prostu mam też pacjentów i są to niejednokrotnie też pacjenci, którzy szybko potrzebują pomocy i często z różnych środowisk
Państwo,
szybko proszą o pomoc i ta pomoc jest udzielana.
Dlatego mówię pani poseł o szpitalu albo dobrze, albo wcale, w sensie usługi medyczne.
Był czas, kiedy
ale
w szpitalu było
my
bardzo
musimy,
źle.
My musimy,
były zatrważające
pani poseł,
nagłówki w gazetach.
Pani poseł,
tak,
radny Sejmiku Prawa i Sprawiedliwości Marek Surmacz.
Zatrudnianie radnych na wysoko płatnych stanowiskach w jednostkach służby zdrowia zarządzanych przez Platformę Obywatelską staje się normą.
Mówić, panie
a to już jest
radny,
korupcja, pani poseł. Korupcja ordynarna.
Szanowni państwo.
Niech pani mi pokaże, gdzie radni pracują
gdzie są zatrudnieni.
Na etatach swoich jednostek. Proszę powiedzieć w mieście Gorzowie na przykład. Nie ma takich przypadków.
Chociażby wice tutaj przewodniczący rady.
Szanowni państwo.
Przewodniczący
rady? Której rady?
Rady miasta chociażby.
A gdzie pracuje w jednostce podległej prezydentowi miasta?
Oj, niepodległej tego, ale naprawdę nie poruszajmy tego tematu.
Szanowni państwo, ja nie wiem, co mam teraz zrobić, żeby politycznie przerwać, ale proszę mnie posłuchać.
Kończymy
tę część politycznego podsumowania tygodnia. Poseł Krystyna Sibińska, bardzo dziękuję.
Dziękuję pani poseł.
Dziękuję, do usłyszenia.
I radny Sejmiku z Prawa i Sprawiedliwości Marek Surmacz, dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam państwa.
I wracamy po przerwie. Marcin Sasin, Patryk Małyszko i kolejni goście, członek zarządu województwa z Sojuszu Lewicy Demokratycznej Tadeusz Jędrzejczak, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
I dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, Karol Zieleński. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
To zostańmy jeszcze chwilę w gorzowskim szpitalu, bo ten temat warto kontynuować. Słuchacze już o nim wiedzą, a co panowie o nim sądzą? Pytam o aptekę w gorzowskim szpitalu. Zarząd chce ją ponownie otworzyć, trochę w innym miejscu, bo naprzeciwko głównego wejścia, no ale zgrzyt się zrobił między wiceszefem gorzowskiego szpitala a lubuskim inspektorem farmaceutycznym. Panie marszałku, jak pan patrzy na to z punktu widzenia tego, że zarząd przecież tutaj ma wpływ na to, co dzieje się w szpitalu?
Ja nie znam sprawy w szczegółach. Ja rozumiem z tego, co wyczytałem w internecie i z tego, co pan redaktor mówi, że jest nieporozumienie jakieś między inspektorem farmaceutycznym a zarządem szpitala. Myślę, że w poniedziałek się dowiem szczegółu, bo nie bardzo wiem, o co chodzi. Ja nie znam tej sprawy i dlaczego ona urosła do takiej, do rangi tak wielkiego problemu.
No to jest sprawa tak naprawdę chyba trochę gdzieś ma pewnie drugie dno, tak mi się wydaje, ale to jest wszystko do wyjaśnienia. Jedno jest pewne, tak naprawdę dobrze by było, gdyby na tym skorzystał pacjent w dłuższej perspektywie, jak się dowiedzieliśmy za trzecim razem ta opinia jest pozytywna lubuskiego inspektora farmaceutycznego, tak samo prezydenta miasta Jacka Wójcickiego, więc teraz wszystko w rękach Ministerstwa Zdrowia. Z tego, co się orientuję, to miejsce na aptekę będzie miejsce prawne, bo pamiętajmy, że istnieją przepisy, które pozwalają otworzyć aptekę, jeżeli ta apteka spełni pewne wymogi demograficzne i geograficzne. I w tym przypadku będzie to ponoć już mogło być spełnione. Karol Zieleński.
Znaczy już śpieszę tutaj panu Tadeuszowi z wyjaśnieniem, z czego wynika problem. Otóż w 2017 roku podmiot, czyli szpital, nie przedłużył miejsca, pomieszczenia na prowadzenie apteki w firmie, która się tym zajmowała w tym jednym miejscu od 30 lat. Natomiast teraz pan wiceprezes ogłosił na Facebooku zupełnie to jest niezrozumiałe i to jest źródło wszelkiego problemu, że jakikolwiek problem leży po stronie inspekcji farmaceutycznej. Otóż żaden problem nie leży. W 2017 roku, kiedy pan wiceprezes mówił, że pacjenci dostają leki ze szpitala, a te, których nie dostaną, mogą sobie kupić w drodze powrotnej do domu i to jest opublikowane na gazetach, na stronach Gazety Lubuskiej, te wypowiedzi, jest przeciwstawne do tego, co mówi teraz, czyli do tego, że pacjenci muszą mieć dostęp do apteki, żeby przy wyjściu ze szpitala kupili sobie leki. Otóż w 2017 roku najważniejsze były prawa pacjenta i dostęp do leków i opieki zdrowotnej. Tak samo ważne są teraz. Faktycznie lubuski wojewódzki inspektor farmaceutyczny dwukrotnie negatywnie zaopiniował powstanie apteki, ale było to z tego powodu, że podmiot wskazany do prowadzenia nie był uprawniony do zajmowania się taką działalnością. 17 maja wydał pozytywną opinię i przesłał ją do Ministerstwa Zdrowia, gdzie zapadnie wiążąca decyzja.
No i czekamy na decyzję Ministerstwa Zdrowia. Czy Tadeusz Jędrzejczak, panie marszałku, chciałby pan skomentować?
Nie, nie bardzo wiem, o co jest ta, że tak powiem, zadyma.
Chyba trochę taka polityczna się zrobiła w tym wszystkim.
Chyba zdecydowanie. Chyba to są sprawy generalnie, których nie powinniśmy roztrząsać w ramach mediów społecznościowych i przestrzeni publicznej, tylko na spokojnie to procedować, aczkolwiek błędem w mojej ocenie jest likwidacja apteki w roku 2017.
Zmieńmy temat. Panie marszałku, czy Sojusz Lewicy Demokratycznej, w sensie Nowa Lewica w Sejmie, będzie w pana opinii, pan ma doświadczenie parlamentarne, czy powinna popierać te rozwiązania tego Polskiego Ładu, które mają być niedługo głosowane, wprowadzone? Jak to będzie?
No tego nie wiem, jak to będzie, bo my na razie znamy tylko hasła, które wygłasza pan premier jeżdżąc po Polsce i działacze PiS-u. No dzisiaj wiemy, że to, co zapowiadał wcześniej pan premier Morawiecki, że będziemy mieli wszystko w czerwcu wyjaśnione i będziemy wszystko wiedzieli, jest to niewykonalne. W związku z tym teraz się dowiedzieliśmy, że 100 dni będzie trwało przygotowanie ustaw i będą one wpływały na posiedzenie parlamentu. No to poczekajmy, z czym ostatecznie rząd przyjdzie do parlamentu, no bo pamiętajmy, że przecież przed kilkoma laty premier Morawiecki ogłaszał nowe otwarcie i produkcję samochodów elektrycznych i szereg innych rzeczy. Wszystko skończyło się kompromitacją, bo świadczyło o tym, że premier i jego otoczenie nie ma większego pojęcia o gospodarce w Polsce. W związku z tym poczekajmy na projekty ustaw i na pewno niektóre elementy, które w tych ustawach będą zgodne z tym, co Lewica w Sejmie w ramach 100 ustaw, które zostały skierowane do laski marszałkowskiej, zawierała. Więc poczekajmy chwilę, bo na razie nie rozliczamy okresu poprzedniego programu premiera Morawieckiego, bo już o tym nie pamiętamy i teraz czekamy na nowe ustawy. Będą nowe ustawy, do nich się odniesiemy. Ja bym był ostrożny.
Karol Zieleński.
Zgodnie z zapowiedzią Polskiego Ładu będą przygotowane ustawy. Początkowo będzie to 10. Na przykład 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, czy emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca. Ten czas, 100 dni, to właśnie wynika z tego, że są to bardzo złożone tematy, które wiążąco wpływają na budżet, na ustawę budżetową. I tutaj trzeba wykonać ogromną ilość pracy, aby to dostosować tak, aby zafunkcjonowało bez żadnych zgrzytów.
Ale panie dyrektorze, ale po 6 latach rządzenia to takie rzeczy powinien premier i jego ministrowie mieć w jednym palcu i powinni mówić to, co będzie w ustawach publicznie, a nie mówić teraz, że to jest skomplikowane i trzeba nad tym popracować.
Tak, dokładnie,
jakby ten okres czasu został stracony.
Dokładnie, panie marszałku, to doświadczenie przekłada się na to, że jest świadomość, że trzeba nie tylko zaproponować projekt jednej ustawy, ale trzeba dokonać korekt w wielu innych aspektach. Powoduje, że odpowiedzialnie w ciągu 100 dni zostaną przygotowane projekty, które bezpośrednio wpłyną na zamożność Polaków.
Ja pytałem o to w poprzedniej części i teraz też spytam, czy to nie jest przygotowaniem pod wcześniejsze wybory? Tadeusz Jędrzejczak.
W demokracji zawsze tak jest, że każda decyzja jest oceniana pod względem poparcia społecznego, ewentualnych wyborów, które się zbliżają i na pewno to działanie rządu i Prawa i Sprawiedliwości jest podyktowane chęcią wygrania kolejnych wyborów, tym bardziej, że jeżeli by PiS przegrał wybory, no to mielibyśmy bardzo poważny problem w PiSie z odpowiedzialnością karną za łamanie prawa i konstytucji przez ministrów, premierów, prezydenta. W związku z tym mieliby pisma się czego bać. To jest ucieczka do przodu i w związku z tym nie jest to nic dziwnego w demokracji. A motywacją na pewno nie jest to, że PiS się martwi o te 40 czy 50 zł więcej w kieszeni biednego emeryta czy pracownika nisko opłacalnego. Jest to próba zdobycia poparcia, taka, żeby uniknąć, korzystając z władzy, którą mają nadzieję panowie z PiSu jeszcze mieć, uniknąć odpowiedzialności za to, co się w Polsce dzieje.
A dlaczego opozycja nie odpowiedziała czymś równie mocnym, że tak powiem w cudzysłowie, też jakimś programem, jakimiś propozycjami? To dobrze?
Ja mówiłem w poprzedniej wypowiedzi. My jako Lewica złożyliśmy 100 ustaw, które leżą w lasce marszałkowskiej, których pani marszałek Witek pod obrady Sejmu nie kieruje, w związku z tym niewiele więcej możemy z tym zrobić.
Karol Zieleński.
Czy jest to przygotowanie do wyboru? Zgadzam się z opinią, że wybory w demokracji mogą wydarzyć się praktycznie zawsze. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie tego. Na chwilę obecną wszystko jest dobrze. No tutaj trzeba też pamiętać o tym, że PiS ma doświadczenie przedwczesnych wyborów z roku 2007, gdzie też prowadził w sondażach, tak podobnie jak teraz. Mimo wszystko zmuszony był oddać władzę w ręce Platformy Obywatelskiej i PSL-u, bo nie było zbyt dobrym i szczęśliwym z perspektywy czasu rozwiązaniem dla państwa. Natomiast te 10 projektów, pierwsze 10, czy Polski Ład, czy wszystko to, co zostało podejmowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy teraz przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego, ma służyć rozwoju państwa polskiego, rozwoju polskiego społeczeństwa. Uczestniczymy bardzo aktywnie w takiej idea fix tego środowiska, czyli pogoni za Zachodem. Chcemy osiągnąć poziom wynagrodzenia taki, jak jest tam. Dzieli nas jeszcze dość długi dystans, ale Polski Ład i wcześniejsze działania, jak chociażby 500+, są to poważne skoki, gdzie przeskoczyliśmy nie jeden, a trzy, może nawet cztery stopnie w rozwoju naraz. O tym świadczą chociażby wczoraj czy przedwczoraj opublikowane sondaże Eurostatu, gdzie Polska może poszczycić się najniższym bezrobociem. To są konkretne rzeczy, konkretne liczby, konkretne pieniądze w portfelach Polaków.
No właśnie, zwrócę się teraz do marszałka Tadeusza Jędrzejczaka. Pan, oprócz tego, że pan się zna na samorządzie i polityce, także mocno pan zajmuje się kwestiami gospodarczymi. Jak to wyjaśnić, że z jednej strony jest krytyka Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony Eurostat podaje, że mamy najniższe w Europie bezrobocie, że bezrobocie wśród najmłodszych, wśród młodych Polaków też jest stosunkowo niskie. Tadeusz Jędrzejczak.
No po pierwsze trzeba sobie jasno uzmysłowić, że na całe szczęście dla gospodarki Prawo i Sprawiedliwość gospodarką się nie zajmowało w sposób sobie tylko znany. Dzięki temu to przedsiębiorcy polscy i inwestorzy polscy i zagraniczni polscy pracownicy doprowadzili do tego, że wzrost gospodarczy jest tak wysoki, z czego się powinniśmy cieszyć. Po drugie, ta stopa bezrobocia jest zakłamana, dlatego że my mamy bardzo dużą grupę, kilkumilionową, ludzi, którzy w Polsce nie pracują, pracować nie chcą i pracować nie będą. I tutaj w tej grupy nie robimy nic, rozdajemy socjal, ci ludzie stają się stale bezrobotni, stale na garduszku państwa i samorządu. Sprawa trzecia, no przecież z Polski wyjechało ponad 2 miliony ludzi. W związku z tym tych ludzi na rynku pracy nie ma. Sprawa następna związana z bezrobociem. Pokazywanie obywatelom naszego kraju jedną ręką, że tutaj jest bezrobocie niskie, bo jest niskie, bo powiedziałem wcześniej, mamy grupę bardzo duże społeczne, które nie chcą pracować, ale z drugiej strony proszę przypomnieć sobie, o czym mówi właśnie w Nowym Ładzie, o którym pan dyrektor tutaj nam opowiadał. Pan premier Morawiecki proponuje wydłużenie czasu pracy, ponieważ nie chce się nic przyznać do tego, że błędem było obniżenie czasu pracy i wieku przejścia na emeryturę Polek i Polaków. To było ekonomicznie uzasadnione, zrobiono z tego propagandowy cyrk. A dzisiaj premier Morawiecki mówi, że jeżeli ktoś nie będzie chciał pójść na emeryturę, to te pieniądze, które powinny być składką i podatkiem, pójdą na jego konto emerytalne. No i tak wychodzi właśnie. Nie nazywa się to popełniliśmy błąd, tylko propozycja dla tych, którzy by chcieli dłużej pracować, bo rok do pracy po prostu w Polsce brakuje i ratuje nas ten duży import pracowników zagranicznych, którzy u nas pracują, dla których powinniśmy przyjąć nowe prawa i nowe przepisy, które pozwalałyby tym ludziom w sposób trwały i długotrwały osiedlać się w naszym kraju i stanowić o sile naszej gospodarki.
No i
drugą rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest kwestia wzrostu gospodarczego, który powinien nas bardzo cieszyć, dlatego że to świadczy o tym, że mimo pandemii i zapaści w niektórych gałęziach gospodarki, my się głównie tutaj o turystyce, usługach szeroko rozumianych, o tyle przemysł jako taki pracował bez przerwy i to z dobrym skutkiem. I pozostaje tylko apelować do organizatorów szczepienia, żeby zakłady pracy, tam gdzie pracuje sporo osób, były zaszczepione w grupach jak najszybciej i w jak najszybszym i najszerszym zakresie.
No właśnie, a propos szczepień, Karol Zieleński, bo pan jest na bieżąco w tych kwestiach. Jak to wygląda teraz w Lubuskiem, bo słyszymy, że ponad 20 milionów już wyszczepień jest, program postępuje, a jak to wygląda u nas?
U nas wygląda to równie dobrze, to jest 580 tysięcy osób zostało zaszczepione co najmniej jedną dawką, z czego 190 tysięcy oboma dawkami lub szczepionką jednodawkową, czyli Johnsonem. To idzie, ale chciałbym się jeszcze lekko odnieść do wypowiedzi pana marszałka. Zakłady pracy od 4 czy 5 maja mają możliwość organizowania szczepień zbiorowych. Dotyczy to zakładów pracy, które zatrudniają powyżej 500 osób. Niektóre zakłady pracy w województwie lubuskim z takiej możliwości skorzystały. Tutaj dość mocnym przekłamaniem ze strony pana marszałka było wskazanie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zajmował się gospodarką. Zajmował się bardzo intensywnie, najbardziej intensywnie przez ostatni rok, uruchamiając kolejne wersje i warianty tarczy antykryzysowej.
Ale to nie zajmowanie się gospodarką.
Ale to jest wpływ na gospodarkę, kiedy przedsiębiorcy mogli korzystać, mogli wnioskować o dofinansowanie, no, na utrzymanie miejsc pracy. I te wyniki, te sondaże Eurostatu właśnie to potwierdzają, że dzięki tym zachowaniom, działaniom, mechanizmom wprowadzanym udało się utrzymać miejsca pracy. Polska gospodarka nie zwolniła i cały czas się będzie rozwijać. Także tutaj te ponad 160 miliardów wpompowane w polską gospodarkę z miejsca pracy dla Polaków ma duże znaczenie. Kolejny ze strony pani, panie marszałku, spokojnie, powiedział pan, że wyjechało z Polski 2 do 2,5 miliona osób. Oczywiście tak. Po 2004 roku była, to dotyczy mojego pokolenia, w klasy, gdzie chodziłem do szkoły podstawowej, tutaj w małym obrębie 13 chłopaków, tylko dwóch zostało w Polsce, reszta wyjechała. Ale to w 2004 roku rządził Sojusz Lewicy Demokratycznej, jeżeli dobrze pamiętam, i nie było takich możliwości pozostania, jak są teraz stworzone. Równocześnie to samo miejsce na terenie Polski przebywa około 2 milionów obywateli Ukrainy i około 1 miliona obywateli Białorusi, którzy pracują w polskiej gospodarce.
Jedno słowo, Tadeusz Jędrzejczak, i na koniec mam jeden temat.
To jest nieporozumienie, bo wzrost
gospodarczy... Tak, to jest nieporozumienie, co pan powiedział.
Nie, no bo tutaj panowie z PiS-u opowiadacie drdy mały. Otóż wprowadzenie
mały opowiada,
pan posłucha, ale dyrektorze, przecież ja nikogo nie obrażam, no tylko niech pan posłucha. Wprowadzanie tarcz, które polegały na tym, że dofinansowuje się utrzymanie miejsca pracy w różnego rodzaju gałęziach gospodarki, gdzie jednocześnie zakazuje się prowadzenia działalności gospodarczej,
no to aby ograniczyć rozwój epidemii.
Niech pan mi da skończyć. To nie jest powód do wzrostu gospodarczego, tak? To jest utrzymanie infrastruktury i struktury określonego zatrudnienia. I jak efekty tego będą, jakie efekty tego będą, będziemy widzieli w ciągu najbliższych kilku miesięcy, kiedy kolejne tarcze przestaną obowiązywać. I sprawa drugą, którą chciałem wyjaśnić.
Krótko, panie marszałku, proszę.
To jedno zdanie tylko. Nie dlatego ludzie w 2004 roku mogli wyjeżdżać z Polski, bo rządził Sojusz Lewicy Demokratycznej z PSL-em. Tylko ludzie z Polski wyjeżdżali od i kiedy ja tylko pamiętam i kiedy pojawiały się takie okoliczności. A rok 2004 był tym rokiem, który stwarza możliwości, dlatego że dostaliśmy możliwość jako obywatele naszego kraju, jako członkowie Unii Europejskiej, prawo do podejmowania pracy w części krajów Unii Europejskiej. Nie we wszystkich wtedy, w tej chwili już we wszystkich. Ale wtedy nie we wszystkich. Polacy po prostu zarabiają w Polsce mniej, o czym na samym początku pan dyrektor mówi, że chcemy, ażeby zarabiali więcej, z czym się całkowicie zgadzam. Po prostu korzystali z wyjazdu za granicę, żeby zarobić więcej, dorobić się i wrócić być może do Polski.
Panowie, na koniec ja tylko dodam krótko, że mamy 415 nowych przypadków w kraju koronawirusa, więc ten trend spadkowy się utrzymuje. W Lubuskiem 6 nowych przypadków, więc to są chyba dobre informacje. Na koniec to było pytanie słuchacza, który zadzwonił i chciał, żebyśmy ten temat poruszyli. Nie wiem, czy panowie słuchaliście początku naszej audycji. Chodzi o trawy, wysokie trawy przy drogach, przy skrzyżowaniach. Słuchacza to strasznie zdenerwowało, że jego widoczność przy wyjeździe ze skrzyżowania, czy przy wjeździe na skrzyżowanie miał mocno ograniczoną przez te trawy. To jest konsekwencja też polityki miasta, które stwierdziło, że będzie rzadziej kosiło ze względu na suszę, utrzymywanie trochę tej wilgoci w ziemi. Jak panowie patrzą na to? Proszę krótko, bo jesteście też panowie kierowcami, jeździcie po mieście i może macie swoje przemyślenia. Karol Zieleński.
Zdecydowanie pobocza, czy tym bardziej skrzyżowania powinny być koszone, utrzymywane estetycznie. Alternatywny nurt, który się pojawia, czyli nie kosimy, bo chcemy mieć tereny dla owadów, łąki kwietne. Zgadzam się, bardzo, bardzo szlachetna inicjatywa, ale nie przy poboczach dróg, tylko w parkach. Mamy gorzowskie murawy. Tam możemy utrzymywać łąki kwietne. Natomiast przy drogach powinno być bezpiecznie i estetycznie.
Tadeusz Jędrzejczak.
Myśmy zawsze mieli ten problem w mieście. Z jednej strony pragmatyka projektanta drogi czy skrzyżowania, z drugiej strony nacisk Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, że inwestorzy są bez serca, bo nie są zieleni. To ja wszystkim tym polecam wyjazd ze szpitala przez dwa tory na ulicy Walczaka i zobaczyć, jaka jest widoczność po posadzeniu krzaków. Są podobnie jest na pasach rozdziału w mieście. Trawę trzeba kosić i te opowieści wszystkie, które tam są poruszane w mediach społecznych, są nieuzasadnione. Trawę należy kosić, bo trawa niekoszona nie jest trawą w rozumieniu tym celu, jaki ma osiągnąć, będąc posiana. Więc trawę trzeba kosić, tym bardziej, nie chodzi tylko o widoczność samochodu, ale o widoczność słupków, znaków drogowych nadjeżdżających samochodów i szeregu innych rzeczy. Co do łąk kwietnych, miałem okazję zobaczyć w Zielonej Górze jakiś z tego efekt i odpowiem krótko tylko. Efekt jest opłakany. Efekt jest opłakany i bym proponował, żebyśmy w Gorzowie również nie kosili jakiegoś określonego areału, posadzili tam łąkę kwietną i pogadamy za w przyszłym roku, jakie tego są efekty. Powiem tak, szału nie ma i te wszystkie opowieści chyba są spowodowane bardziej naciskiem producentów tych nasion niż rzeczywistych ekologów, którzy ostatnio też mieli dużo do powiedzenia w sprawie kopalni Turowie.
Bardzo panom dziękuję za dyskusję. Państwu dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Sejmiku, Tadeusz Jędrzejczak. Dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję panie dyrektorze. Życzę państwu miłego weekendu.
Życzymy również panu marszałkowi dobrego weekendu. Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, Karol Zieleński.
Dziękuję panie marszałku. Miłego weekendu. Do usłyszenia.
Miłego weekendu. Państwu również życzymy miłego weekendu. Ja nazywam się Marcin Sasin. Audycję realizował Patryk Małyszko. To było polityczne podsumowanie tygodnia.